Dzień dobry Państwu. Anna Drzazga, zapraszam serdecznie na podcast abcalkoholu.pl. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, internista. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
A tematem dzisiejszego odcinka jest konsumpcja alkoholu, a wiek. Z badań i też z obserwacji wynika, że ta zależność pomiędzy konsumpcją alkoholu a wiekiem jest dosyć duża, bo w różnych grupach wiekowych mamy zarówno różne spożycie alkoholu, różny stosunek do alkoholu, młodzież ma troszkę inne podejście, starsze osoby również inne podejście, plus kwestie fizyczne, które dodatkowo tutaj nam się pojawiają i o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Więc może zacznijmy od podstawowego tematu, czyli dlaczego wiek będzie czynnikiem w kontekście odpowiedzialnego picia, spożywania alkoholu?
Ja bym zaczął, pani redaktor, od takiej kwestii, wydaje mi się, dość istotnej. Mianowicie, niestety obniża się wiek inicjacji alkoholu, tego pierwszego kontaktu. Mhm. I my oczywiście nie przyjmujemy dzieci, ale ze słyszenia wiemy, czy młodzieży, przepraszam, żeby nikt nie czuł się obrażony, ale wiemy, że ten wiek obniża się do progu, powiedzmy, nawet już 12-13 lat. I to w kontekście wieku i spożywania alkoholu rodzi problemy tego rodzaju, że możemy szybciej i głębiej się uzależnić. My się zregenerujemy szybko, fizycznie. Natomiast zostają te szkody psychiczne. A patrząc ogólnie w kontekście wieku, to rzeczywiście im bardziej jesteśmy dojrzali, bardziej się również starzejemy, nasz organizm niestety posuwa się w latach, tak też i wydolność enzymów, które metabolizują alkohol, jest mniejsza. Zatem ta sama porcja alkoholu wypita w różnym wieku, starszym, będzie metabolizowana wolniej, czyli będziemy dłużej, on będzie utrzymywał się w naszym organizmie, dłużej będziemy czuli się upojeni, bo tak po prostu działa fizjologia. Pomijam oczywiście osoby, które są uzależnione od alkoholu, bo o tych tutaj nie mówimy. Mówimy o tych, które incydentalnie spożywają alkohol, także rzeczywiście wraz z wiekiem będzie ten metabolizm przebiegał wolniej i wolniej będziemy dochodzić do pełnej kondycji, do pełnej formy.
I to jest taka ogólna zasada, ale skąd się bierze ten taki wczesny wiek inicjacji alkoholowej? Czemu on się obniża?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo myślę sobie, przynajmniej ja w czasie, kiedy ja byłem w wieku, powiedzmy tutaj obecnych nastolatków, to był to taki alkohol, czasem też i papierosy, był takim mechanizm inicjacji w dorosłość. I wydawało nam się, że jeżeli już możemy sobie zapalić papierosa i wypić alkohol, to jesteśmy w pełni dorośli. Wzorując się rzeczywiście na naszych rodzicach, krewnych, obserwacjach i tak dalej, że to rzeczywiście jest taki atrybut dorosłości. Pewnie coś w tym jeszcze jest. Może też jako forma buntu w tych młodym pokoleniu, że przecież ja sobie teraz już sam będę życie organizował. Nikt mi nie będzie mówić, jak to ma być. Na pewno też wpływ grupy rówieśniczej, bo to jest bardzo ważny czynnik i ta grupa rówieśnicza przecież zyskuje bardzo duże znaczenie dla mnie, a nie już głos dorosłych, którzy przecież, jak wiemy, na niczym się nie znają. I w konsekwencji mamy do czynienia z takim, no i pewnie też i dostępność alkoholu, bo to jest też ważne, że jak patrzymy, to jest on bardzo wszędzie. Oczywiście są teraz pewne tam ograniczenia czasowe, niemniej jednak dostępność jego jest bardzo duża.
Jakie potencjalne skutki dla takiego młodego organizmu może być picie alkoholu? Dla takiego człowieka, który no zdecydowanie jeszcze nie powinien korzystać absolutnie, bo jest młodszy niż 18 lat, ale no powiedzmy to jest 15, 16 czy nawet mniej. To ma to znaczenie tak naprawdę, czy to jest, nie wiem, 12 czy 16?
To już nie ma takiego znaczenia, natomiast ma znaczenie dla zdrowia przede wszystkim psychicznego, bo my sobie z nim poradzimy, zmetabolizujemy go lepiej lub gorzej, dłużej
fizycznie.
Tak. Mówiąc o tym ostrym zatruciu, tak jak my mówimy, czyli napiłem się, nadużyłem, no i teraz dochodzę do siebie. Także w tej sytuacji rzeczywiście mój organizm fizycznie sobie radę da. Oczywiście może pojawić się znany zespół dnia następnego. Jasne, oczywiście. Natomiast tu przede wszystkim jest zagrożenie z jednej strony dla zdrowia psychicznego, myślę w tym kontekście uzależnienia, ta fizjologia uzależnienia niestety taka jest, że im wcześniej dokonuje się inicjacja.
Czyli co, ten młody mózg po prostu poddany działaniu takiemu, jakie ma alkohol?
Tak.
On po prostu co, inaczej reaguje niż mózg dojrzałego człowieka?
No zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że w tym młodym mózgu kształtują się, wiadomo, pewne połączenia neuronalne, kształtuje się emocje, psychika, intelekt. I ten dojrzewający mózg jest bardzo wrażliwy na działanie różnego rodzaju toksyn, a alkohol, no powiedzmy, jest. Mówiliśmy tu neurotoksyną. Neuro, bo działa na układ nerwowy, a toksyną, no bo działa szkodliwie. My nie potrzebujemy go do życia. Gdybyśmy potrzebowali, byśmy go produkowali, ale go nie potrzebujemy. W związku z tym, No i o to chodzi, że te młode mózgi ulegają szybszemu uszkodzeniu, głębszemu uszkodzeniu w kontekście oczywiście uzależnienia. I jeszcze jedno tylko powiem, w sytuacji ostrego nadużycia, czyli gdzieś jakaś jest impreza, ktoś przedawkował. Jeśli jestem nieprzytomny i upijam się do momentu, kiedy tracę świadomość, to duże ryzyko jest również oczywiście tutaj zachłyśnięcia się, przedostania się treści z przewodu pokarmowego do dróg oddechowych, a to rodzi niewydolność oddechową, czyli trudności z oddychaniem, zatrzymanie nawet oddechu. I jeszcze jedno, ale to już nie kwestia alkoholu, tylko naszego zachowania, że często wychodzimy wspólnie, a wracamy już pojedynczo, nie ma odpowiedzialności. Jeżeli coś się dzieje, to wszyscy jak stado wróbli się rozpierzchną i nikogo nie ma, kto by udzieli pomocy, ale to jest osobna kwestia.
No tak, to już bardziej dotykamy kultury spożywania alkoholu. No dobrze, a co z osobami, które są dorosłe, według prawa mogą już sięgać po alkohol? Jak wtedy wygląda ta kwestia metabolizmu w wieku już starszym? Powiedzmy, jesteśmy młodzi i zdrowi, może nawet tak.
Średnio metabolizm alkoholu przebiega z pewną stałą prędkością i tak jak my obserwujemy i naszych pacjentów, jak dochodzą do pełnej formy po upojeniu, to rzeczywiście tak się dzieje. Mniej więcej my szacujemy to 0,2 promila na godzinę dla populacji średnio. Nie pijącej, nie nadużywającej.
Różnice między kobietą a mężczyzną?
O, zdecydowanie.
Okay.
Te różnice, jakkolwiek byśmy chcieli zasypać pomiędzy nami, one niestety biologia je stworzyła i one są. Te różnice polegają przede wszystkim na tym, że panie szybciej wchłaniają alkohol, a to jest konsekwencja wyższego stężenia estrogenów.
Szybciej się upijają też.
Szybciej się upijają, to z jednej strony, bo estrogeny, powodując przekrwienie śluzówki przewodu pokarmowego, powoduje, że alkohol szybciej się wchłania. Okay. Jedna rzecz. Druga rzecz. Wolniej metabolizują troszkę w porównaniu do panów w tej samej grupie wiekowej, dlatego że znów ta aktywność enzymów rozkładających jest nieco wolniejsza, czyli dłużej dochodzą. Oczywiście to nie jest tak, że powiedzmy, no, mężczyzna dojdzie w ciągu, powiedzmy, no nie wiem, 5 godzin, a kobieta w ciągu 2 dni. To oczywiście nie, ale jednak relatywnie te różnice są. Więcej alkoholu nieprzetworzonego, niezmetabolizowanego dostaje się do wątroby, w związku z tym większe ryzyko i szybsze ryzyko marskości wątroby u pań. Pomijam oczywiście o kulturze, już mówiliśmy, ale to, że panie bardzo często piją w skrytości i kiedy wychodzi problem uzależnienia, one są dużo bardziej uzależnione, bo to alkoholizm jednak ma twarz mężczyzny w naszym kraju. Ale to już pomijam tą kwestię. Także tutaj szybsze wchłanianie, wolniejszy metabolizm powoduje, że te różnice pomiędzy płciami są. No i bardzo to szczególnie widać w wieku senioralnym, bo tam wyraźnie spowalnia aktywność enzymów i wtedy ten metabolizm już jest wyraźnie wolniejszy i wtedy też trzeźwienie, dochodzenie do pełnej formy też jest dłuższe.
A czy to oznacza, że jest jakaś taka tendencja, że z wiekiem faktycznie pijemy mniej, zaczynamy zauważać na przykład, że po tym alkoholu właśnie z powodu tego, że ten metabolizm jest trochę gorszy, gorzej się na drugi dzień czujemy, czyli to, co można wypić za młodu, to już nie można tego wypić, powiedzmy, po 20 latach, tak, że ta sama ilość alkoholu będzie miała inne działanie, jak mam lat 20 parę, 40 parę.
Tak, istotnie. I dla części rzeczywiście osób jest to istotne i to obserwują i dlatego skłaniają się jednak do niespożywania alkoholu. Jeśli patrząc natomiast pomiędzy płciami, wracając do rzeczonego wieku senioralnego, zdecydowanie więcej piją panowie ze statystyk niż panie. To panie są częściej abstynentkami nawet i deklarują się jako takie niż panowie. Jeśli chodzi natomiast o rodzaj alkoholu, to są raczej alkohole niskoprocentowe, a na drugim miejscu już za tym idą później nieco alkohole wysokoprocentowe. Także tu mierzymy siły na zamiary troszeczkę też. I jeżeli rzeczywiście widzimy, to część osób rzeczywiście deklaruje się jako abstynenci, bo widać, że niestety to już nie to, co było.
Z wiekiem to jest też tak, że zazwyczaj, chociaż nie wszyscy, ale zazwyczaj zaczynają się pojawiać jakieś choroby towarzyszące, choroby cywilizacyjne, czyli nadciśnienie, cukrzyca, mogą to być problemy z układem tak oddechowym, krążeniem.
Tak.
No oddechowy, wiadomo, mamy zanieczyszczone zazwyczaj powietrze w miastach, więc też gdzieś tam po latach różne choroby się odzywają. Czy to też będzie miało, no i to są choroby związane z wiekiem ewidentnie, czy też to będzie miało wpływ w takim razie na metabolizm alkoholu?
Na sam metabolizm nie, natomiast ważne jest interakcje lekowe. O, to musimy brać pod uwagę, bo to, co przyjmujemy, z alkoholem się nie zawsze kocha, a w większości się nie kocha. Alkohol może nasilać objawy pewnych chorób, chociażby tutaj wspomnianego nadciśnienia. Przy przewlekłym nadużywaniu ciśnienie nam wzrasta i mając już wyjściowo problem z tą chorobą, podbijamy sobie, mówiąc tak kolokwialnie, podbijamy sobie to ciśnienie, jest ono wyższe, a to oczywiście rodzi pewne konsekwencje, chociażby w postaci nasila bólów głowy, ale też może poważniejsze rodzić, jeżeli na przykład gdzieś mamy poszerzone naczynie, czyli tętniak, to oczywiście to jest większe ryzyko, że może pęknąć, coś się zdarzyć. Cukrzycą na przykład. No alkohol tutaj, jeżeli przyjmujemy leki na przykład przeciwcukrzycowe, alkohol nasila ich działanie, czyli spadek wartości glikemii może być, wartości cukru, to co widzimy. Także to też trzeba uczulić i przestrzegać, że to działanie hipoglikemizujące alkohol ma. Alkohol wpływa też na zaburzenia elektrolitowe, jeżeli przyjmujemy na przykład leki moczopędne, które już mogą wywoływać zaburzenia elektrolitowe, alkohol pogłębiać może te zaburzenia. Także tu na metabolizm mniej, ale te interakcje są szalenie ważne i kluczowe w tym, o czym tutaj mówimy.
Czyli spożywając alkohol musimy po prostu, ale czy to jest jakieś wtedy przeciwwskazanie bezwzględne, czy po prostu musimy to wziąć pod uwagę spożywając alkohol, że bierzemy leki w związku z tym albo pić zdecydowanie mniej, albo po prostu...
A tu przypomina mi się słowa Paracelsusa, który mówił, że wszystko jest trucizną i nic to nie jest, a wszystko zależy od dawki. Nie zachęcając nikogo oczywiście tutaj do spożywania alkoholu, nie namawiając, musimy zachować tutaj zdrowy rozsądek. No wiadomo, że jeżeli ja gdzieś pójdę i będę się, upiję się tak, że nie będę pamiętał, co się ze mną dzieje, albo będę bardzo, bardzo pod wpływem alkoholu, to wiadomo, że te interakcje będą. Natomiast jeżeli jestem gdzieś na imprezie towarzyskiej i dla na przykład spełnienia toastu wypiję niewielką porcję alkoholu, to nie demonizowałbym aż tak tego, bo właśnie to jest kwestia tej dawki, jaką przyjmujemy. I powinniśmy ograniczyć ją najbardziej, jak możemy, wiedząc, że potem rzeczywiście to się może obrócić przeciwko nam. Także takie upajanie się naprawdę nie ma tutaj nic zbawiennego dla nas.
I nic wspólnego z wiekiem tak naprawdę nie musi mieć.
No istotnie, tak. Ale no, w kontekście właśnie wspomnianych leków, młodzi jesteśmy, no to wtedy jesteśmy zdrowi i uważamy, że wtedy możemy, powiedzmy sobie, na więcej pozwolić.
Trochę taki paradoks, bo tak naprawdę to jak jesteśmy młodzi, to rzeczywiście możemy sobie na więcej pozwolić. W związku z tym ten organizm trochę więcej wybacza, ale to nie oznacza, że ten alkohol nie będzie wtedy szkodził tak samo jak osobie. Jakby to, czy mamy na drugi dzień trochę cięższe wstawanie, czy nie, to wcale nie świadczy o tym, że ten alkohol mniej szkodzi, prawda?
Nie,
ono... To są jakieś osobnicze kwestie, to czy na drugi dzień się czujemy lepiej, czy gorzej, no bo to różnie bywa.
Tak, są istotnie, rzeczywiście mamy różnice pomiędzy nami i są na przykład osoby takie, które, jak mówimy, mają słabo wyrażone objawy awersyjne, czyli objawy takie niepożądane, chociażby te objawy tutaj zespołu dnia następnego, czyli kaca. Budzą się, wstają, otrzepią się i są w dobrej formie. To może rodzić niestety takie ryzyko, że osoby te mogą się łatwiej uzależnić, no bo skoro nie odczuwają tych objawów, którego nikomu nie życzymy oczywiście i nie chcielibyśmy, żeby państwo je mieli, ale no to wtedy sobie myślą, ach, skoro tak, to mi wszystko gładko idzie, to przecież nie ma dla mnie zagrożeń. I tu rzeczywiście tak się zdarza. Natomiast zawsze alkohol, ten cały, który wypijemy, cały się wchłonie, cały musi się zmetabolizować. Musimy mieć czasu na to, żeby ten proces się dokonał. No i u innych, jednych szybciej, u drugich wolniej, ale no, skutki będą zawsze te same.
A jeśli chodzi, wracając znowu do młodych osób, co powoduje, że w tym młodym wieku no, jest ta tendencja do takiego naprawdę bardzo szalonego spożywania alkoholu. Takiego trochę sky is the limit, jak to się mówi. I do przekraczania naprawdę rozsądnych granic dużo dalej niż, powiedzmy, wymagałaby tego sytuacja.
Nie wiem, czy jest to kwestia,
gdzieś
ale...
Gdzieś się kończy ta dobra zabawa, a zaczyna się naprawdę bardzo już moment niefajny.
Tak na gorąco przypomina się słowo, które się dosyć często gdzieś w social mediach przewija, challenge. Może to są kwestie jakichś challenge'ów, kto więcej wypije, kto da radę naraz na przykład. No, oczywiście tutaj trochę sobie fantazjujemy. Ja myślę, że to jest też kwestia niedoceniania swoich ograniczeń. Nie wiem, ile mogę. No bo nie miałem do czynienia z tego rodzaju substancją i jestem troszeczkę tak jak... troszkę, przepraszam za określenie, pies trochę spuszczony z łańcucha, jestem wolny, no to w związku z tym płynę.
Mam 18 lat, mogę już wszystko.
Mogę już wszystko i też nie wiem, jak mój organizm będzie się zachowywał, po jakiej porcji alkoholu, co się ze mną będzie działo. Nie znam tego wpływu. Mogę przeceniać swoje możliwości. Jeżeli nie mam wokół na przykład kogoś, kto to powie, że o, już za dużo, może wiesz, przestań, to po prostu popłynę. To będę pił więcej, no bo wydaje mi się, że przecież poradzę sobie, bo jestem młody, zdrowy, to dlaczego nie i na pewno nic mi z tego powodu nie grozi, bo jak piję, to też pewnie nie biorę pod uwagę tych negatywnych stron, fiksuję się tylko na tych, powiedzmy, w cudzysłowie, pozytywnych skutkach. No i to rodzi właśnie takie zagrożenie, że mogę wypić więcej, no i niestety szybciej się upoić.
Czyli trochę miałoby to tak bardziej nawet wspólnego z taką psychiką młodych ludzi, która pewnie już gdzieś jeszcze nie jest zbyt dojrzała, no bo tak jak tu jeszcze przed programem wspomnieliśmy, tak naprawdę proces dojrzewania kory mózgowej to jest na pewno do 21 roku życia.
Tak.
A niektórzy mówią, że i nawet dłużej.
Tak.
Czyli o ile prawo pozwala już pić alkohol w wieku 18 lat, to może dobrym pomysłem byłoby na przykład przedłużenie tej inicjacji jeszcze jednak troszkę dalej, poczekać, aż będziemy też gotowi, że tak powiem, psychicznie unieść skutki?
Mhm. Jeszcze jedną powiem tylko to, żeby to wybrzmiało. Masa ciała ma też duże znaczenie. Im mniejsza masa ciała, tym porcja alkoholu, którą wypijamy, jest po prostu większa. I to też jest w kontekście pań, które z reguły,
no tak,
czy dziewcząt, które z reguły mają mniejszą masę ciała niż panowie czy chłopcy, to wtedy rzeczywiście ta sama porcja alkoholu powoduje, że szybciej się upajam. No a jak jestem młody, mam tą masę ciała, mam jaką mam, no to wtedy rzeczywiście ta porcja alkoholu w stosunku do dorosłej osoby jest dużo większa i szybciej powoduje to upojenie. To prawda, że to, że otrzymujemy dowód, mamy 18 lat, to jesteśmy fizycznie dojrzali, gotowi do prokreacji i wszystkie narządy, układy już są funkcjonują prawidłowo. Ale psychika rzeczywiście istotnie jeszcze trochę dalej. Dlatego na przykład w Stanach Zjednoczonych alkohol od 21 roku życia.
To jest ciekawe, prawda? Że w Europie
nie. Liberalny kraj, na które często się powołujemy, otwarty, tolerancyjny i tak dalej, i tak dalej. Tam jest to jasno powiedziane i dość restrykcyjnie, czy restrykcyjnie nawet jest to przestrzegane. To jest ciekawy pomysł, o którym tutaj mówimy, bo pewnie niektóre osoby też ustrzeże przed tym, żeby za wcześnie nie próbować, tym bardziej, że widzę pacjentów, których przyjmuję 18 już, bo przyjmujemy 18-19 latków, to często są osoby, które po prostu już są uzależnione, już wpadły w to uzależnienie, siedzą i to jest dla nich bardzo trudne wychodzenie.
Czyli ten moment inicjacji, tak jak pan wspominał, musiał nastąpić już dużo wcześniej.
Już dużo wcześniej, jeszcze kiedy ta psychika nie została wykształcona. Inaczej uzależnia się mózg dorosłego, tak jak ja, człowieka, a inaczej gdybyśmy poszli w zawody z nastolatkiem, czy powiedzmy tam 18 czy 19-latkiem, to zupełnie będziemy, mówiąc w kontekście uzależnienia, będzie zupełnie inny sposób uzależnienia się, inne szkody będziemy ponosić i inaczej będziemy z tego potem wychodzić również.
Czyli wiek jest w jakiś sposób powiązany z możliwością uzależnienia się od alkoholu. Im wcześniej zaczniemy, tym jest szansa i też pewnie kwestią znowu jest ilość, tak? Ale czyli człowiek, który powiedzmy, dajmy na to, zaczyna pić w wieku 21-18 lat, a ktoś, kto powiedzmy zaczyna pić dopiero, nie wiem,
50.
Tak.
Na przykład.
To ta osoba ma mniejsze szanse na to, żeby się uzależnić.
Tak. Mhm. Dokładnie. Ten wiek jest bardzo ważnym czynnikiem tutaj i to, o czym mówiliśmy, ta wczesna inicjacja. Oczywiście tutaj jeszcze w uzależnieniu rolę grają inne czynniki, czyli czynniki, tu znów mówimy, wracamy do tego kulturowych czynników, czyli w jakim środowisku się wychowaliśmy, jakie mamy predyspozycje, czy środowisko nas wspiera, czy nie. Tu myślę nie tylko o rodzicielskim, ale też w którym żyjemy w najbliższym otoczeniu. Czy ja na przykład swoje różne ograniczenia próbuję rozwiązywać przy pomocy alkoholu, na przykład nieśmiałość, obawę przed wyjściem do otoczenia na przykład. Także to wszystko potem, no i rzeczony wiek, o którym mówimy, to wszystko potem te składowe odgrywają olbrzymią rolę w takim uzależnianiu się i wchodzeniu w ten w alkoholizm.
Ale powiedzmy teraz, że jakby wiemy, jak alkohol działa na organizm, tak? Wiemy, że działa to praktycznie na wszystkie nasze narządy.
Tak. No tak trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tak to wygląda.
Ale jest też niewątpliwie takim elementem kulturowym, który przy spotkaniach towarzyskich gdzieś tam zawsze może zaistnieć. I to jest miłe móc wypić piwo czy lampkę wina. Więc jakby spożywając taki alkohol w ilościach rozsądnych, umiarkowanych, kiedy mamy nad tym kontrolę i jakby znamy też swoją relację z alkoholem, czy w takim razie jest jakiś wiek, od którego powinniśmy przestać pić? Że jednak już on by wymagał od nas, żeby zacząć się, powiedzmy, super zdrowo prowadzić, tak?
A, to jest ciekawe bardzo zagadnienie, bo szczerze powiem, że nie natknąłem się na takie informacje, czy jest taki rzeczywiście limit wiekowy. Ja myślę, że każdy indywidualnie czuje, bo wie, że na przykład już mi nie służy na przykład, bo widzimy, że jest wiekiem. I sami intuicyjnie czujemy, że na przykład musimy trochę zwolnić tempo, pić rzadziej, pić mniej na przykład, bo sami po prostu odczuwamy, że już, no tak jak się fizycznie starzejemy i nasza wydolność, jeżeli chodzi o różne czynności z wiekiem się zmniejsza, tak i też wydolność tych układów, tu już mówimy enzymatycznych, też się zmienia. No i w związku z tym tolerancja, skutki uboczne będą też inne. No i sami możemy po prostu odczuć, że zdroworozsądkowo, mając w sobie ten krytycyzm wewnętrzny, oceniając jasno i realnie sytuację, że mówimy, to już mi nie służy, czyli lepiej nie. Po co zresztą na następny dzień cierpieć, skoro można wziąć mniej i na następny dzień elegancko obudzić się bez zespołu dnia następnego, pięknie przeżyć następny dzień, a nie na przykład pół dnia dochodzić do siebie i znów sobie wypominać, a dlaczego ja znowu to zrobiłem? Przecież miało być inaczej.
A czy widzi pan jakąś taką zmianę pokoleniową, jeśli chodzi o spożycie alkoholu? Czy to jest tak, że nasi rodzice pili troszeczkę inaczej niż my, a nasze dzieci będą piły też inaczej niż my? Inna kultura będzie spożywania alkoholu, będzie inne podejście? No bo zmienia się wszystko, tak? Zmienia się telewizja, radio, zmieniają się nasze nawyki, podejście do studiów, do wszystkiego praktycznie. Taka jest w tej chwili też jakby dostęp do informacji jest dużo większy niż na przykład mieli nasi rodzice na temat spożywania alkoholu. Ja nie pamiętam, żeby się w moim domu rozmawiało na temat spożywania alkoholu, na temat relacji z alkoholem, tak? Dzisiaj nagrywamy podcast.
Tak. No to jest rzeczywiście też znak czasów, że o pewnych rzeczach mówimy otwarcie, pewnych tematów nie boimy się, przełamujemy pewne tabu i tematy, które rzeczywiście kilkanaście, czy tym bardziej kilkadziesiąt lat temu nie wybrzmiałyby w tej chwili są. Ja myślę, że to widać też z tym, co się dzieje na przykład, jeżeli chodzi o przemysł spirytusowy. Produkowane jest na pewno, tutaj alkohole są o niższej procentowości alkoholu, tak. Czyli nie 40%, te wysokoprocentowe, tylko niższe. Alkohole smakowe, w mniejszych objętościach. To też pokazuje nam na przykład, że jakby za potrzebami rynku podąża cały rynek spirytusowy. Czy będziemy mieli jakieś nowe wzorce? No, trudno mi powiedzieć, widzę tylko tę tendencję, że sięgania po młodych ludzi, co wynika, tak jak już mówiliśmy, z tej dostępności i trochę niedoszacowania tego problemu i trochę takiego lekkiego zbyt traktowania. Oczywiście ja nie mówię, żeby tutaj demonizować zaraz i tak dalej, ale musimy zachować zdrowy rozsądek. I to, jeżeli będziemy taki model będzie, że będziemy po prostu go, mając na wyciągnięcie ręki, będziemy już tak wcześnie korzystać, to jest bardzo, to może być dla nas niebezpieczne. Musimy... Nie warto przyspieszać tej inicjacji. No. Wszystko ma swoje miejsce w życiu. I nie musimy tego naprawdę udowadniać, że jesteśmy dorośli, bo przecież dorosłość nie polega na tym, że sobie pójdę i kupię paczkę papierosów, czy kupię sobie butelkę alkoholu. Zupełnie na czym innym polega. Także nie ma sensu w moim przekonaniu przyspieszać tego. Na wszystko przyjdzie czas. Poczekajmy i wtedy uchronimy się przed negatywnymi skutkami.
No na pewno będzie... może to jest tylko trend chwilowy, a może to jest trend, który się utrzyma dłużej. Myślę tutaj też o trendzie NOLO, czyli no alcohol, low alcohol drinks, czyli takie imprezy i taki trend właśnie wśród głównie młodych ludzi, polegających na zamianie napojów wysokoprocentowych na albo bardzo niskoprocentowe, albo na mniejszą liczbę zdecydowanie wypitego alkoholu, albo na rezygnację na czas jakiś w ogóle z alkoholu. Czy to jest dobry trend? Zapytam jako lekarza.
Dobry trend, bo to, o czym już mówiliśmy, alkohol nie jest mi do życia potrzebny, bo gdyby był potrzebny, to po prostu musielibyśmy, albo sami byśmy go wytwarzali, albo po prostu musielibyśmy jako niezbędny w diecie uzupełniać, no bo źle byśmy się czuli pod jego nieobecność. A tu my go rzeczywiście zupełnie potrzebujemy. I to jest rzeczywiście, jeżeli ktoś taką drogę chce wybrać, to oczywiście ja jestem jak najbardziej tak, ta całkowita abstynencja od alkoholu i pokazanie rzeczywiście też, że można tak się bawić i bawić się całkiem dobrze i niektórzy mówią, że absolutnie tego alkoholu nie potrzebują. Ja to bardzo doceniam i oczywiście bardzo przyklaskuję takim zachowaniom i bardzo dobrze, że tak się dzieje, żebyśmy po prostu może też nie prowokowali pewnych zachowań, które potem mogą obrócić się przeciwko nam, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteśmy DDA, czy jesteśmy dorosłym dzieckiem alkoholika, bo wtedy to ryzyko popłynięcia, mówiąc kolokwialnie, jest dużo większe. Także jak najbardziej, bardzo ciekawy trend, bardzo dobry i chwała też takim, którzy tak potrafią się też bawić i bardzo dobrze dla nich.
No dobrze by było, żeby się rzeczywiście rozwijał. Zresztą już też powoli i firmy, które produkują piwa, wina, idą w kierunku takiego klienta. Tak? Pojawia się coraz więcej alkoholi, nie zawierających alkoholi, napojów, które są bezalkoholowe. Czyli standardem dzisiaj w restauracjach jest podawanie wina bezalkoholowego, piwa bezalkoholowego. Jest olbrzymi wybór. I teraz jakby pytanie moje brzmi takie, no bo nie zrobimy absolutnie z wszystkich abstynentów i to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy rzeczywiście pan jako lekarz miałby mniej pracy, gdyby to spożycie alkoholu było w takim wymiarze umiarkowanym, rozsądnym, no tak jak mówiliśmy, dawka czyni truciznę.
Na pewno tak, dlatego że i z perspektywy pracy oddziału, ale nie tylko, z perspektywy jeszcze pracy w pogotowiu, ten alkohol, on się gdzieś tam przewijał jako powód wizyt, powód przyjęć do szpitala, nadużycie samego alkoholu, nadużycie, no w moim przypadku, mojego oddziału, razem z lekami, tworzenie różnego rodzaju tutaj miksów, to rzeczywiście się obserwuje. I pewnie tak, no byłoby mniej tej pracy, ja się oczywiście z tego powodu nie smucę i to byłoby bardzo dobrze, gdyby tak rzeczywiście się działo i gdybyśmy rzeczywiście wychowywali do całkowitej abstynencji, oczywiście, ale też oczywiście, gdybyśmy też pokazywali pewne wzorce, że jak pijemy, to na przykład możemy wypić napój bezalkoholowy, albo jak pijemy, to nie pijemy do momentu, aż nie wiemy, co się z nami dzieje, tylko na przykład go smakujemy i poprzestajemy na to aście na przykład.
O właśnie.
I dla mnie jest to niezwykle istotne, żebyśmy też no, stworzyli właśnie to, o czym tutaj myślę też nasze działania i tutaj całej kampanii mają za zadanie, żebyśmy pokazali, że można też inaczej, że można zmienić nawyki, że można inaczej się zachowywać, na co innego zwracać uwagę i tworzyć swego rodzaju kulturę picia. Kulturę, która polega na pewnych zachowaniach, innych niż dotychczas.
No tak, żeby ten alkohol się nie kojarzył źle, tylko kojarzył się z normalnym, zwyczajnym zachowaniem, świętowaniem, wspólnym spędzaniem czasu.
Który jest, powiem, elementem naszego życia, a nie celem.
Tak, ale to w takim razie, czy łatwiej edukuje się młodych, czy te starsze osoby?
No mówi się, że czym skorupka za młodu nasiąknie.
No właśnie.
Czyli tych starszych... Zdecydowanie no, w dojrzałym wieku trochę trudniej jest pewne przekonania zmienić, aczkolwiek stawiałbym wtedy już na pewne doświadczenie własne i rozsądek i właśnie no, podejmowanie tych decyzji właśnie nie dlatego, że ktoś mi mówi, tylko sam ja, będąc krytycznym wobec tego, co się dzieje i stając, jakkolwiek to brzmi poważnie, w prawdzie, mówię, że rzeczywiście to mi szkodzi. Widzę, że nie wiem, coś się stało, przewróciłem się, na przykład pokereszowałem sobie głowę, no to mówię, no to sorry, to chyba jest znak, że no za dużo, tutaj trzeba to ograniczyć. Natomiast ja wierzę cały czas w takie działania profilaktyczne i mówienie, przekonywanie, pokazywanie dobrych wzorców, bo to działa. Ta profilaktyka oczywiście i to młodym jest rzeczywiście łatwiej, bo oni wchodzą w dorosłe życie właśnie w tym kontekście tej rzeczonej skorupki tutaj. Że łatwiej pokazywać, uczyć, demonstrować, że można też inaczej. I myślę, że sami ludzie też widzą, że na to, co się dzieje, że część właśnie jest tych trendów takich,
właśnie,
gdzie nie ma.
Skoro ten trend się pojawi u młodych ludzi, to jest szansa, że rzeczywiście oni już sami gdzieś nawet się zaczynają edukować.
Tak, ja pamiętam też, jeżeli mogę tutaj osobiście, to będąc nastolatkiem, będąc w różnych ruchach religijnych, tam rzeczywiście na tą abstynencję stawiano i też, że ta moja abstynencja ma może, nie wiem, kogoś skłonić do tego, że ktoś powie, odwróci się od tego alkoholu na przykład. No i pewnie to tak jest troszeczkę, że widzimy te negatywne wzorce, bo rzeczywiście ich jest tutaj, czy te skutki negatywne, ktoś mówi, nie, ja chcę inaczej. Ja będę robił inaczej i ja pokażę, że tak można. I fajnie, że tak jest, bo tak rzeczywiście to się da radę zrobić. No i wcześniej edukujemy i wcześniej pokazujemy, tym oczywiście lepiej, bo potem to gdzieś tam głębiej w naszym mózgu to zapada i gdzieś się do tego przekonujemy i to pozostanie w nas.
Czyli rozmowę, a w jakim wieku najlepiej zacząć rozmowę z dzieckiem o tej inicjacji? No bo z jednej strony prawnie dozwolono 18, ale to tak trochę wydaje mi się, że to już byłoby trochę za późno zacząć rozmawiać z 18-latkiem o alkoholu, że trzeba to robić już wcześniej, prawda? Szczególnie jeśli w domu pojawia się alkohol, bo rodzice piją, nie wiem, piwo, wino i tak dalej.
Dokładnie, tak. No myślę, że nie chcę tu kategorycznie podać jakiegoś limitu wiekowego, bo to myślę, że trudno. Myślę, że rodzice sami to powinni wyczuć, bo to da się wyczuć, że na przykład, no nie wiem, dziecko zaczyna, już dziecko, młodzież, zaczyna wychodzić na imprezy, widzi, umawia się i tak dalej. No to jest ten moment.
Powiedzmy 14, 15, 16.
No myślę, że tak, że to już jest tak.
To dziecko zaczyna więcej wychodzić, jest bardziej samodzielne, zaczyna korzystać ze środków, nie wiem, transportu samodzielnie, tak, więc spotyka się z młodzieżą, a już nie jest ciągle pod naszą opieką. Tak,
to jest rzeczywiście ten moment, gdzie warto, tym bardziej. Mówić, myślę, to jest oczywiście, to jest trudno do nastolatka dotrzeć, ale myślę, że jako rodzice państwo będą wiedzieli, znając swoje pociechy, jak do nich dotrzeć. Myślę, że nie... Ja może inaczej powiem. Ja uczestnicząc w spotkaniu z młodzieżą, mówię, co prawda, nie o znaczy między innymi o alkoholu, ale też i o narkotykach, absolutnie jestem przeciwnikiem straszenia. Bo budowanie całego motywacji mojej na strachu, to jest kiepskie. Mam podać i moim zadaniem jest podać racjonalne argumenty, dlaczego nie warto, jakie są konsekwencje, co się może dziać, bo wtedy, jeżeli ja znam, co się ze mną dzieje, jakie mogą być tego konsekwencje, to logicznym jest, stawiam na zdrowy rozsądek, że pójdę inną drogą niż na przykład taka, która zaprowadzi mnie na manowce. I to o to chodzi, żeby pokazać pewne pozytywne wzorce, pokazać, co się dzieje, jakie są niebezpieczeństwa, jakie zagrożenia, że one mnie też mogą dotknąć. Ja nie jestem tutaj z innej gliny ulepiony i mnie to też może spotkać. I żeby zachować ostrożność, zachować zdrowy rozsądek, bo to jest, wydaje mi się, tutaj antidotum.
O to apelujemy we wszystkich naszych podcastach, powtarzając, że... To zachowanie rozsądku jest kluczowe w tej kulturze picia alkoholu, którą promujemy, w tej dobrej kulturze.
Zdecydowanie tak i podpisuję się pod tym. Zdrowy rozsądek to jest podstawowa rzecz, bo bez tego daleko nie ujedziemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Eryk Matuszkiewicz był Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.